będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ponownie witamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy podjąć dzisiaj i także w drugiej części o 21.30, to pytanie i odpowiedź, jak kształtować postawy społeczne i religijne. Będziemy chcieli na te pytania, myślę, które się zrodzą jeszcze poprzez kontakt ze słuchaczami, telewidzami, dzisiaj porozmawiać. A nasi goście to pan znany już z naszych audycji, pan doktor Jakub Koper, socjolog
z Lublina,
szczęść Boże, z Lublina, ze ściany wschodniej, tak? Pięknej, z pięknej Lubelszczyzny.
I Roztocza też, i innych krajów.
Tak, współpracujący też z panem profesorem Przemysławem Czarnkiem.
Zgadza się, tak.
Jego tam jest, w tej grupie działającej. Pan profesor teraz jest posłem, pozdrawiamy gorąco i też myślę na spotkania liczyć możemy. I pan Marcin Jakubczyk, prawnik, także radny miasta Lublina, także współpracujący z panem profesorem.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
A też powiedzmy, nie na marginesie, ale teraz obecnie trwa kampania wyborcza. Wybieramy prezydenta nowego, starego, niektórzy mówią bardzo w większości, Rzeczypospolitej. Jest też pan w sztabie lubelskim, tak? Tak można powiedzieć.
Szefem sztabu lubelskiego jest oczywiście pan poseł Przemysław Czarnek i to jest znakomity wybór, trzeba to jasno podkreślić. Mnie z kolei spotkał ten zaszczyt i radość, że mogę być rzecznikiem lubelskiego sztabu w okręgu numer 6.
No właśnie, pan Marcin Jakubczyk. I temat, no jak kształtować postawy społeczne i religijne, nie sposób nie odnieść się do tych ostatnich dni, tej rozpoczętej kampanii, bo co to jest postawa społeczna? No to jest postawa odpowiedzialna za to, że ja się czuję członkiem, prawda, narodu, obywatelem, członkiem społeczeństwa, to może mniej to się tak nam jawi. I w to wszystko też jest wciągnięta moja religijność, bo nie można tego wykluczać. Skończyły się czasy, kiedy mówiono, że swoje przekonania zostaw w przedpokoju, prawda, gdzieś tam, prawda, na szafce, a ty wchodź do biura, do szkoły i tak dalej, jako człowiek całkowicie, bo tak się nie da być obojętnym. I chodzi mi o te postawy, które widzieliśmy ostatnio, czy to na Pomorzu, czy nawet dzisiaj. Prezydent odwiedzał bodajże Łowicz. Grupa no, nie takich starszych ludzi w średnim wieku, gwiżdżąca, krzycząca, przeszkadzająca, po prostu nawet nie można było nawiązać jakiejś rozmowy. Nawet tam pani rzeczniczka próbowała ich poczęstować pączkiem, bo dzisiaj ten z tradycji
jest tłusty czwartek.
No to dwóch chyba się poczęstowało, reszta się darło, jak to się mówi potocznie, w niebogłosy. Czym to tłumaczyć, panowie? Tak na początku.
Ja bym zaczął od tego, że to są ludzie bardzo nieszczęśliwi. To są ludzie nieszczęśliwi, którzy dają sobą sterować, bo umówmy się, że te takie emocje nie zrodziły się w nich samoistnie. Gdzieś ta przyczyna jest i to oczywiście możemy sięgać aż do kwestii duchowych, czyli też być może brakuje tutaj jakichś fundamentów duchowych, może te fundamenty zostały gdzieś zatracone. Ale co za tym idzie, jeżeli taki fundament duchowy się traci, to też trudno odnaleźć się w społeczeństwie, w pewnej wspólnocie społecznej, tak? Jeżeli jest duchowość, potrafimy się odnaleźć w wspólnocie religijnej, wspólnocie wiary, wspólnocie Kościoła, jeżeli mówimy o osobach wierzących, tym łatwiej jest nam wejść w społeczeństwo, które tworzy także naród, tworzy państwo. Jeżeli nawet się z kimś nie zgadzamy, bo przecież społeczeństwo obywatelskie zakłada także wolność wyboru, wolność słowa. Możemy się z kimś oczywiście nie zgadzać.
Nawet emocjonalnie, prawda?
Oczywiście, tylko że rozumny człowiek panuje nad tymi emocjami, tak? Z jednej strony jest ten czynnik emocjonalny także w naszej wierze, który musi występować, ale jest też czynnik rozumu i ten rozum na te emocje musi w odpowiednim momencie gasić. Jednakowoż w demokracji ma być zarówno wolność słowa, wolność wyboru, ale też poszanowanie wyboru drugiego człowieka. Pamiętajmy, że w przypadku pana Andrzeja Dudy mamy do czynienia nie tylko z kandydatem na prezydenta, ale właśnie z prezydentem Rzeczypospolitej. To jest urząd. Tak. Więc temu urzędowi jesteśmy winni określony szacunek. Możemy się z nim nie zgadzać, możemy krytykować, ale jesteśmy zobowiązani do szacunku, tym bardziej, że prezydent już od samego początku o ten szacunek apeluje. To miało miejsce chociażby w dniu wczorajszym, podczas zaprezentowania sztabu wyborczego, ale to również miało miejsce i to było fantastyczne zachowanie pana prezydenta na spotkaniu z mieszkańcami w Lubartowie. Tam, na lubelskiej ziemi, ogłosił to, że startuje w wyborach prezydenckich, ogłosił swój start i tam miała miejsce sytuacja. Jeden z młodych aktywistów, niezależnie czy się...
W czerwonej kurtce, pamiętam, tak?
Być może, nie zwróciłem już uwagi na kolor.
W czerwonej kurtce. Wyróżniam się.
Rozwinął manifest, jakiś transparent manifestujący jego, nie wiem, przywiązanie do ekologii, do dbałości o klimat. Niezależnie, czy się zgadzamy z tym, czy nie. Pierwsza reakcja, naturalna oczywiście, ochrony, tak? Która odebrała mu rzeczywiście rzeczywiście ten transparent. Ludzie mogli też różnie zareagować, no bo to jest rzeczywiście naruszenie pewnego ładu, który tam się tworzył, tak, pewnej atmosfery. Jak zareagował pan prezydent? Pan prezydent wyszedł do tego człowieka, zabrał transparent od ochrony, przekazał mu z powrotem i wyraził zrozumienie dla jego określonych potrzeb. Nie wiem, czy to było zrozumienie wystarczające dla tego młodego człowieka, czy też nie. To był notabene, jeżeli dobrze pamiętam, Rady Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Ale to było rzeczywiste świadectwo tego, że nie są to puste słowa ze strony pana prezydenta. Także od tego należałoby rzeczywiście wyjść. Tylko pytanie, gdzie takie postawy społeczne, takie postawy też duchowe, religijne, bo to jedno na drugie wpływa, gdzie one się tworzą i gdzie przez określone część społeczeństwa zostały one zatracone?
No, teraz niech socjolog to oceni na początek, pierwsze zadanie.
Gdzie takie postawy się tworzą? No, postawa, powiedzmy sobie, tak troszkę strony definicyjnej, to jest pewna gotowość. Tak, do czynienia, można dodać tutaj już z takim czynnikiem religijnym czy moralnym, do czynienia dobra lub zła, tak? Lub zachowania pewnej neutralności, chociaż to też podlega ocenie. No i gdzie takich postaw się uczymy? No jest to pewien etap socjalizacji, który już od najmłodszych lat następuje. No, wpływa na niego no, wiele czynników tutaj. Przede wszystkim odwołajmy się do rodziny. W rodzinie dowiadujemy się o sobie, że mamy ciało, tak, ręce, palce, że jest mama, tata. No takie podstawowe rzeczy, uczymy się takich podstawowych rzeczy. Później to wszystko następuje. A dlaczego dziecko zadaje pytania, skąd jestem, dlaczego jestem, ciągle to pytanie, trzylatka, dlaczego, dlaczego. I później to wszystko postępuje.
Pięciolatka też i sześciolatka.
Tak.
Ja myślę, że dalej takie pytania często zadajemy,
wrócimy
bo
do procesu,
problemy się pojawiają.
Procesu wychowawczego, a więc dom, szkoła, media, wpływ i tak dalej. Ale jeszcze wracam do tych postaw. Przecież tak, ani sztab, ani pan prezydent nie zabrania być opozycji, żeby była tam. Bądźcie. Tylko ta agresja i tego nie było dawniej. No, były może momenty po katastrofie smoleńskiej, ale to się rozumiało, prawda, bo to było, ale tam nie było wyzywania ty owaki, nie chcę tu cytować, bo aż to są słowa ogólnie wulgarne. Tam może były gdzieś tam w publikacjach czasem do prezydenta wtedy Bronisława, prawda, ten myśliwy tam, czy tam tego?
Gajowy.
Natomiast tutaj ten
ale Gajowy nie ma takiego pejoratywnego natężenia,
no
prawda?
A to była podstawa. To była podstawa, bo były zdjęcia z tymi kaczkami, czy tam kropami.
Z trofeami, tak.
Nie, to zawsze, natomiast tutaj satyra zawsze jest jakimś orężem też w dłoni
w
dyskusji politycznej.
Wypowiedzi, zakrzyczenie. Przecież mogłaby sobie stanąć jedna czy druga ugrupowanie z kartkami, nawet coś tam, no troszkę. No wiemy, jak to jest po prostu bardzo niebezpieczne, bo wiemy, tu jest może być pewna eskalacja emocji przed nami 3 miesiące. Jeżeli tak w każdym mieście będzie, a tu wiadomo, ochrona ma swoje zadania, no policja też jest tym buforem, bo to...
Oczywiście, że tak, policja, ochrona, służby porządkowe wszelkiego rodzaju i nie tylko dbają tutaj o bezpieczeństwo zarówno prezydenta jako pierwszej osoby w państwie, jak też obywateli, ale taka eskalacja jest niebezpieczna. Nie wiem, czy akurat słuchają nas, oglądają czy zwolennicy,
też
powiedzmy,
mniej,
członkowie
mniej,
Komitetu Obrony Demokracji, ale do czego zmierzam? Gdyby czytali też prasę, powiedzielibyśmy odmienną z ich poglądami, niezależną na swój sposób, to jeden z tygodników niedawno opublikował akurat w internecie, czytałem artykuł na temat tego, jak to miało miejsce przed wojną. I tam było naprawdę już, te podziały polityczne były dużo głębsze niż dzisiaj, tylko na czym polegała różnica? Te podziały były na tyle głębokie, że ta eskalacja konfliktu doprowadziła do śmierci bardzo często działaczy, czy to endeckich, czy nawet też PPS-owskich, z tym, że to PPS był rzeczywiście tą organizacją bardziej bojową. Jednocześnie twórcy tych dwóch nurtów mieli jeden wspólny cel. Im zależało na Polsce, czyli to jest to, co powiedziała niedawno pani Hidawa-Błońska, także panu prezesowi Kaczyńskiemu, zależy na Polsce, nie zależy na Europie, tylko zależy na Polsce. Myślę, że przede wszystkim, powiedziałbym, zależy na Polsce, w drugiej tam kolejności, powiedzmy, na Europie. Dlaczego jest to niebezpieczne? Powinni sobie zdać sprawę, że do takich sytuacji może dojść. Tylko pytanie, skąd idzie taka eskalacja konfliktu, komu ona może służyć? Uważam, że używanie takich czynników jak ulica i zagranica, mobilizowanie tego coraz mocniej, nakręcanie tej spirali poprzez używanie niewłaściwych słów, coraz mocniejsze, powiedzmy, oskarżenia w kierunku, no właśnie, tak naprawdę pana prezydenta, to jest zupełny absurd. człowiek, który stara się łagodzić tę sytuację, podkreśla, że jest prezydentem wszystkich Polaków, podczas gdy jego przeciwnicy oczekiwaliby to chyba tak naprawdę, żeby wyzbył się wszelkiego rodzaju poglądów. To jest niemożliwe, to jest tak samo jak w przypadku dziennikarza. Każdy człowiek jakiś pogląd na daną sprawę będzie miał. Pytanie, czy będzie potrafił podejść do tego obiektywnie i sprawiedliwie, wyważyć interes w przypadku prezydenta, w przypadku rządzących, interes narodu i obywateli. Wydaje mi się, że z tego sobie tak naprawdę nie zdają sprawy osoby, które, nie chodzi mi o to, że w tym momencie czy bronią tego czy innego interesu czy takiej czy innej kasty, środowiska, ale ludzi, którzy dają się sterować w imię, teraz pytanie czego? Być może w imię wartości, których nie rozumieją, a raczej antywartości, które są im przedstawiane przez media różnego rodzaju, tudzież polityków, jako coś pozytywnego. I to jest dzisiejszy podstawowy ból, moim zdaniem, świata. Odwrócenie pewnego porządku wartości, wprowadzenie chaosu, chociażby przez to, że może komuś się to nie podobać, ale zjawisko, o którym rozmawialiśmy dzisiaj za kulisami, chociażby to, co obserwujemy na ulicach, czyli, nie wiem, zniewieścienie mężczyzn, które jest dzisiaj przedstawiane jako pewien wzór do naśladowania, podczas gdyby porozmawiać tak naprawdę z jedną czy drugą grupą społeczną, nie ma na to, powiedzmy, przyzwolenia takiego estetycznego. Ale to jest obraz tego, że poprzez kreowanie antywartości na coś pozytywnego, takie zjawiska, jakie obserwujemy chociażby już na początku tej kampanii, mają miejsce.
No właśnie, tego nam brakuje tutaj, panie Jakubie, panie doktorze, że na przykład prezydent powiedział jasno, kampania kampanią, czy ja będę, czy nie będę, ale widać, że społeczeństwo raczej tego chce, większość, to umówmy się, żeby nie było tego, prawda, tego obrażania, wykrzykiwania, niech będzie ta kampania dyskusyjna, ale merytoryczna, w sensie na argumenty. Natomiast druga strona, ta najmocniejsza, ja nie słyszę, żeby pani Kidawa-Błońska powiedziała, rzeczywiście, ja też apeluję do swoich, oni tam są przebrani, ubrani w transparenty, w kolory wyborcze tej opozycyjnej partii, tak, koalicji. A wystarczy sobie przypomnieć chyba jej pradziadek, prezydent Wojciechowski, tak, no to był ten, no niestety to był bardzo bolesny wtedy moment, wracamy do przywrotu majowego, ale no, pierw tam była próba dogadania się, dopiero potem stało się, jak się stało.
No, ale pamiętajmy, że Wojciechowski był wcześniej w PPS-ie razem z Józefem Piłsudskim, tak? Potem ten konflikt gdzieś...
Ale tam potem było to starcie. Oczywiście będziemy teraz wracać, bo niby porównywać tej sytuacji do przewrotu majowego, no ale nawet brakuje też tego, prawda? Tego uspokojenia tej strony. Tak mówię, absorbując ten temat postawy społeczne, bo to jest postawa społeczna.
Ja bym powiedział tak. Prezydent Andrzej Duda jest tutaj osobą, która jest, nie kreuje się, ale jest mężem stanu. Nie ma czegoś takiego z obozu rządzącego jak wygrana za wszelką cenę. Prezydent Andrzej Duda mówi, że będzie stał na straży wartości, na straży demokracji, na straży demokratycznego państwa. I tak chce postępować, i tak chce, by postępowali ludzie w jego sztabie, a także apeluje o to do, po pierwsze, do wszystkich Polaków, i wiadomo, do swoich wyborców, ale także do tych, którzy chcą zagłosować na innych kandydatów. I to jest taka cecha, która wyróżnia tutaj prezydenta Andrzeja Dudę. Z drugiej strony mamy osoby, które, powiedzmy, chcą odzyskać władzę, może ich środowisko bardziej. Nie zapominajmy, mamy już 8 lat bez rządzenia dla partii, które wcześniej były. Przepraszam, 4 lata, które były i nie wróciły. I nie wróciły teraz ponownie, tak jak były takie przypadki, bo ta fluktuacja zdobywania władzy, no, była do tej pory dość taka górka-dół. No oczywiście ostatnio mamy... Tak, ostatnio mamy tylko te wyjątki w postaci PO-PSL 8 lat i teraz ponownie Zjednoczona Prawica zdobyła mandat od społeczeństwa. Jest to nietypowa sytuacja i ta grupa, tak mi się wydaje, opozycja jest po prostu mocno wypuszczona, mówiąc językiem religijnym tutaj, chce za wszelką cenę wrócić do władzy i niestety, wydaje mi się, taka chęć będzie powodowała to, że takie zdarzenia, jakie eskalacje miały miejsce w Pucku czy w Łowiczu, bardzo niebezpieczne dla samej demokracji, dla naszego państwa, dla obywateli, będą się powtarzać. Ja bym tu widział jeszcze wprost, może powiem troszkę za ostro, ale dla mnie w pewien sposób zachowania takie podczas wystąpień pana prezydenta, to jest kontynuacja jednak takich zachowań, które miały miejsce na krakowskim przedmieściu w 2010 roku po katastrofie smoleńskiej. Zgadza się. Bo tam dochodziło do... może jeszcze nie porównywałbym tego tak do końca, ale do barbarzyńskich rzeczy na krakowskim przedmieściu.
Jeżeli mieszano puszki po piwie na krzyżu i tak
zgadza
dalej.
Się. I
opływano tam od tych ludzi, którzy może kogoś prowokowali, ale to nie aż ten sposób. Oni przecież tam nie krzyczeli, ty wytacy. Natomiast...
Ja pierwszy tylko, proszę ojca, pozwolę sobie jeszcze nawiązać do tego, może kończąc wątek nawet kampanii prezydenckiej.
No właśnie, zabierzmy go, ale mówię, nie można, bo ja mogę przed telewizorem się emocjonować, gdzieś tam tego, ale to nawet trudno jest sobie wyobrazić, żeby nazwać prezydenta takim słowem, prawda? Bo to uwłacza, ale... chociaż nie byłby człowiek z mojej bajki, ale jestem Polakiem. Jestem obywatelem.
Proszę ojca, czy to trudno oczywiście sobie wyobrazić,
że... Zachodnioeuropejską.
Oczywiście. To jest inna kwestia, prawda? Czy w tym momencie nie mamy już zmiany pojęciowej? Kultura europejska dla nas oznacza coś zupełnie innego. Kulturę łacińską, tak? Cywilizację łacińską, cywilizację chrześcijańską. Dzisiaj kultura zachodnioeuropejska tak naprawdę odeszła całkowicie od swoich korzeni. Przykład Francji jest tutaj znamienity, która odcina się. Najstarsza córa kościoła w tym momencie... Trudno znaleźć mi tak naprawdę określenie.
Ta córa nas poucza o standardach,
o tym, jak powinna wyglądać demokracja, a jak wygląda demokracja na ich ulicach, tak naprawdę widzimy każdego dnia. Natomiast nie możemy oczekiwać od społeczeństwa, a propos tego określenia, jakie padło w stosunku do pana prezydenta, od prostego społeczeństwa oczekiwać nauki kultury, jeżeli, proszę sobie przypomnieć, początek pontyfikatu papieża Franciszka i jedną z pań, zdaje się, z poznańskiego teatru, jakie określenie padło w stosunku do Ojca Świętego. Mało tego, bo to byłby skandal dyplomatyczny, można byłoby się o to pokusić, głowy jednego z państw. Jeżeli popatrzylibyśmy od strony świeckiej. Natomiast być może kończąc już ten wątek, powiedzmy, prezydencki, chciałem po prostu zestawić dwie sytuacje. Wczorajszą wypowiedź pana prezydenta na temat pewnego rodzaju gestów, zachowań, nie wiemy, o czym mówię, o tym wybryku. Wybryku rzeczywiście pani poseł Lichockiej, który nie powinien mieć miejsca rzeczywiście i to też padło we wczorajszych słowach pana prezydenta w polityce.
Kobieta,
ale jaka jest reakcja prezydenta? A jaka jest reakcja pani Kidawy Błońskiej po wydarzeniach w Pusku w Wejherowie, kiedy spotyka się z Kodem, który krzyczy i pyta, czy było nas słychać. Świetnie było was słychać. To nie jest...
Gratulacje
i ściskanie otoczenia. Się. Jesteście ja rozumiem, potrzebne. Że to mogą być jej zwolennicy, mogą być jej przyjaciele, ale przyjaciele też czasami trzeba strofować
i powiedzieć... To jest ta zachęta, żeby za tą karawaną
te psy
strzykały, prawda? Gdzieś był jakaś komedia, pamiętam, ktoś tam przyczepił, chyba jakaś komedia, ale przyczepił do samochodu weselnego nowożeńców całą taką linę z puszkami, z jakimiś tymi...
Taka amerykańska tradycja.
To jest tradycja.
W Stanach Zjednoczonych chyba jest to rzeczywiście...
Ja myślę, że jakaś złośliwość, ale...
Nie, dość często to się obserwuje rzeczywiście w amerykańskich filmach, kiedy to się pojawia. Natomiast problem polega chyba na tym, w tych wykształceniu tych naszych określonych zachowań społecznych szczególnie, że jesteśmy niestety w dalszym ciągu społeczeństwem postsowieckim w jakiś sposób. Że my nie potrafiliśmy się odciąć rzeczywiście od tej spuścizny perelowskiej, bo trzeba pamiętać, że wychowywaliśmy się... Znaczy pokolenie moich rodziców, moich dziadków wychowywało się jednak w społeczeństwie, które zostało odcięte od elit poprzez hekatombę II wojny światowej. Ale my w pewnym momencie, mimo że wtedy już był pewien problem, pewne być może zakompleksienie społeczeństwa, gdzieś tęsknota za Zachodem i łykanie wszystkiego, co z tego Zachodu tak naprawdę płynie. Ale proszę zwrócić uwagę, że szkolnictwo, rozmawialiśmy dzisiaj o tym jeszcze przed programem, szkolnictwo w tamtym okresie mam wrażenie, że jednak kształcąc w sposób ogólny i również pewien szacunek do nauczyciela, niezależnie od tego, czy był on z naszej bajki, czy też nie, był większy. A potem poprzez rozmaite reformy i rzeczywiście przyjęcie tego, co oferował nam Zachód, bezmyślne przyjęcie, dzisiaj kształcimy społeczeństwo, które może nie jest już postsowieckie, ale kształci się w duchu coraz bardziej marksistowskim i myślę, że tutaj się zgodzimy, że ten duch wchodzi coraz mocniej. I teraz pytanie... Jak to będzie wpływało na takie postawy społeczne? Bo na postawy religijne doskonale wiemy, że to ma wyniszczyć nas od środka.
No będzie ta debata kampanijna bardzo ciekawa. Oby była właśnie spokojna, merytoryczna. Ja nie mówię, że to ma być bezbarwna. Niech będą, prawda, te transparenty, flagi, bo tak się pokazują flagi, kolory i tak dalej. Tylko żeby nie było jakiejś eskalacji emocji fizycznych, żeby nie było znów zaprzątane. Bo to jest tak, ktoś to emocje wzbudza, a potem krytykuje, że służby wkraczają, prawda? Że policja wychodzi, że są jakieś te rampy i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no żebyśmy, panowie, drodzy państwo, patrzymy, przecież mamy nastolatków, którzy obserwują, prawda? są na tych spotkaniach, są albo nie są, ale mają media, transmisję i widzą, no jeżeli pokazany jest pewien brak kultury no, w wypowiedziach, zachowaniach, więc cóż od nich wymagać, więc tego bym się obawiał. Być może pamiętam też debatę prezydencką. Pan Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, tak? Była taka.
Była taka.
No i kiedy właśnie pan Jarosław prezes nie patrzył na pewne takie, że tak powiem, gadżetowe, prawda, zagrywki, tylko merytorycznie przygotowany, miał dane, miał daty, miał liczby. A pamiętamy, tutaj ktoś podpowiadał, tam było z pistoletem coś, nie, że miałeś w Indzie pistolet, albo jak właśnie mam do ciebie zwracać, żeby
tak, to
poniżej
to sprowadzenie
przeciwnika.
Do nieistotnych kwestii, mówiąc prawniejszym językiem, tak, accidentalia negoti. To tak naprawdę wytrąciło przygotowanie merytoryczne, ale no, społeczeństwo dzisiaj takie rzeczy niestety kupuje. Treść jest tak naprawdę na drugim miejscu. Ważniejsza jest, mamy ten przerost formy nad treścią. Opakowanie liczy się niestety coraz bardziej i to też obserwujemy nawet w szkołach, tak? Gdzie dochodzi do sytuacji z punktu widzenia wychowania, z punktu widzenia religijnego, wartościowanie drugiego człowieka, dziecka, ale niestety także w środowisku nauczycielskim ma to miejsce w zależności od poziomu życia, od poziomu materialnego. I to jest dramat, bo patrzymy tylko i wyłącznie przez ten pryzmat.
Do pana przemyśleń, tak, jakie mieliście tutaj przed tym programem. A więc jak kształtować postawy społeczno-religijne? Mówimy tak, postawa społeczna i postawa religijna w naszym przypadku, w naszym doświadczeniu naprawdę w większości nie wykluczają się. Wspaniała encyklika Veritatis Splendor Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II mówi, dekalog ułatwia życie. Dekalog powoduje, że nasze życie staje się znośniejsze, prawda? No bo mamy, no nie musimy teraz wymieniać tych wszystkich przykazań. Natomiast następuje co? Rugowanie wartości religijnych, mówienie, że musimy być tutaj, no, szkoła czysta i tak dalej, uniwersytety, no, premier, wicepremier mówi, że się kładzie rejtanem, żeby inne ideologie mogły wejść, a tutaj nie mamy ideologii, mamy naukę moralną Kościoła sprawdzoną w życiu świata i społeczeństw. Jak to jest? A z drugiej strony wchodzimy, otwieramy te lufciki, wchodzi LGBT, wchodzą modele, prawda, par homoseksualnych. Kandydat ugrupowania mówi, że dzieci trzeba adoptować, jak równość to równość. Jak to się dzieje? Czemu w naszej ojczyźnie takie zmiany nastąpiły dosyć no, konkretne?
Myślę, że uderzyła nam jako Polakom niewolność do głowy, nie woda sodowa z tego powodu, tylko bym powiedział, dodał to dowolność. Ponieważ nie mamy już, powiedzmy tej w cudzysłowie, opieki moskiewskiej nad sobą. Z drugiej strony mamy dowolność z Zachodu. No i teraz takim naturalnym gestem, naturalnym odruchem było odwrócenie się od Związku Radzieckiego, od Rosji w drugą stronę.
Czyli Polak musi mieć zawsze pana nad sobą i bat? Wtedy...
Nie, ja bym tak nie mówił, bo to jest naprawdę bardzo krzywdzące i upraszczające, bo nie, historia pokazała, nawet ta sprzed powstania państwa polskiego ponownie 1918 roku. No przecież jak była religia rugowana wtedy z życia naszego państwa, które było pod zaborami.
Ale panowie nie pamiętają, ale
nie
ja pamiętam.
Nie pamiętam tego, ale chciałbym
lata
zwrócić...
80., kiedy był zakaz życia takiego, prawda, żeby się opowiadać za religią, za wiarą, były pasterki oblegane, książki drugiego obiegu czytane, przedruki i tak dalej.
No table chcieli swoje dzieci, potajemnie przychodzili przecież do kościoła i chcieli ochrzcić, ale żeby sekretarz nie wiedział.
W czasie okupacji kursy historyczne w domach w Warszawie.
Zgoda, najpierw były oblegane kościoła, potem Michnik powiedział, żeby religia została w zakrystii.
No tak, ten sam, który z tego korzystał, prawda?
Zgoda. Ja bym chciał już tylko wrócić do tego.
Czyli co, wyrwaliśmy się spod jednego totalitaryzmu, wchodzimy w drugi, ten europejski?
Wchodzimy w drugi, ponieważ on jest zakamuflowany. I to właśnie chciałem powiedzieć, bo chciałbym takie porównanie zrobić. Przed II wojną światową, kiedy państwo polskie się odrodziło, religia, przecież wtedy panował pozytywizm, w filozofii w ogóle rugowano Pana Boga z całych przestrzeni, tak? ale jak się czyta na przykład wspomnienia i pamiętniki tych ludzi, którzy nam odzyskali niepodległość, nie wiem, Dmowskiego czy innych, dla nich było czymś dziwnym, że człowiek może jeszcze wierzyć, że jest religijnym. I cała mądrość tych naszych ojców niepodległości polegała na tym, że oni patrzyli na Kościół jako jednak najważniejszą instytucję, która scali na nowo państwo.
Tutaj pan podpadł narodowi demokracji, bo to jednak Dmowski miał ten fundament, czuł, że tutaj wiarę w Boga.
Ale Dmowski na łożu śmierci się nawrócił i w końcu zrozumiał to. On dochodził
tak,
do tego.
Walczył też tak z wiarą. Tak
walczył, ale dochodził do tego. I jak się czyta ich...
No, to byłaby tutaj dyskusja ostra. Profesor Ryba tutaj...
Porozmawiamy w Lublinie.
Egzamin.
Porozmawiamy w Lublinie.
No ale jednak Polska się odrodziła.
Ale było może,
odrodziła.
Była dyskusja, był w ogóle wpływ masonerii, która potem była zakazana przez najwyższe władze i tak dalej. Józef Piłsudski tam różnie miał
Mówmy
to swoje...
Się, że Piłsudski i Dmowski też błądzili w tym zakresie duchowym, bo przecież panowie obydwaj uczestniczyli w seansach okultystycznych, które były owszem modne w tamtym okresie, spirytystyczne.
Ale jednak wiedzieli, że ta tkanka narodu, narodowa i religijna jest bardzo... ważna. Zobaczmy 20 rok. Było zwrócenie się do wszystkich ludzi, ale do wierzących, niewierzących, a szczególnie
do wierzących.
Bo była
świadomość społeczna, może gdzieś ta religijność nie była aż tak mocno zbudowana, ale świadomość społeczna i przede wszystkim to, co już wcześniej powiedziałem. Dążenie do jednego celu. Polska była dla nich celem nadrzędnym.
I była
nadrzędnym.
Spuścizna powstania styczniowego. Bóg, honor, ojczyzna. W głowie się nie mieściło, że my możemy być narodem, państwem odrodzonym bez wiary, bez wartości, czyli honor. No i to nam dało ojczyznę.
Te postawy były pielęgnowane od, że tak powiem, bo jeśli mówimy tutaj o powstaniu styczniowym, wcześniej listopadowym, w każdym dworku, w każdym ziemiańskim dworku i to po prostu promieniowało.
Honor miał przede wszystkim inną wartość. Jeżeli natomiast miałbym tutaj się jeszcze odnieść do tego...
Bardzo proszę, kształtowanie.
Do tego kształtowania, ale też tutaj, co wcześniej mój kolega powiedział. Z czym mamy dzisiaj do czynienia? Ksiądz zapytał, czy z jednego przechodzimy, z jednego tak naprawdę knuta, buta, pod którym się znajdowaliśmy, w drugi. Bardzo być może nieświadomie. Dzisiaj totalitaryzm ma zupełnie inną formę i ja nie twierdzę, że ten totalitaryzm nad częścią Europy z całą pewnością, jak niegdyś kalifat, już rzeczywiście zapanował. Ktoś wyciągnął wnioski. Ktoś wyciągnął wnioski i po prostu marksizm i jego, powiedzmy, spadkobiercy Marksa byli sprytniejsi, aniżeli totalitaryzm hitlerowski. Totalitaryzm hitlerowski tak naprawdę zakładał wyniszczenie tylko tkanki tak naprawdę fizycznej narodu. A na czym polega ten totalitaryzm marksistowski, który dzisiaj działa? Wyniszczenie umysłu, moralności, zniszczenie duszy, bo Marks tak naprawdę... zakładał, że nie istnieje dusza. On wiedział, że ta dusza istnieje. Moim zdaniem musiał mieć tego świadomość, bo nie walczy się z czymś,
religię,
nie walczy się z czymś, w co się nie wierzy. Przecież nie walczylibyśmy tak naprawdę z jakąś, nie wiem, istotą, która nie istnieje. Musiał mieć tego świadomość. I dzisiaj ten totalitaryzm tak naprawdę przyjmuje formę wyniszczenia umysłowego, co niesie za sobą później wyniszczenie fizyczne.
Dzisiaj jest taki pachnący.
Oczywiście. Przyzwolenie na zabijanie dzieci nienarodzonych. Przyzwolenie na, możemy to sobie nazwać aborcją, a to jest zabijanie dzieci nienarodzonych, trzeba to nazwać wprost, jest efektem tego, że ludzie nie mają tego świadomości, ale w ten sposób ma ten totalitaryzm działać, dotrzeć do umysłu, powiedzieć, że w tym nie ma nic złego. Mało tego, jest to zdaniem, powiedzmy, ideologów marksistowskich, postmarksistowskich, jest to po prostu jakieś prawo człowieka, które nie zauważają nawet tego, osoby, które łykają tak naprawdę tego rodzaju brednie, że stoi to w sprzeczności z podstawowym, fundamentalnym prawem, prawem do życia. Jeżeli to prawo do życia nie będzie zachowywane, z żadnego innego prawa nie będzie szans, żeby skorzystać. Ale podstawowe dzisiejsze zagrożenie, także dla duchowości, bo to wpływa również, to się wszystko zazębia gdzieś z rolą Kościoła w życiu, to jest osłabienie rodziny. I znowu Marks. Byt kształtuje świadomość. Byt kształtuje świadomość, dlaczego dzisiaj tak naprawdę pogoń za pracą, pogoń za pieniądzem, czym skutkuje? Skutkuje tym, że nie ma czasu rodzic, nie zawsze z własnego lenistwa, często też, ale ze względu na to, że świat takie reguły gry narzuca, nie ma czasu dla rodziny, dla dziecka. Szkoła sama dziecka nie wychowa. Choćby był najlepszy nauczyciel, a i z tym jest dzisiaj problem, co doskonale wiemy, bo jest to też środowisko niestety, ale powiedzmy sobie wprost, w przeważającej większości niestety o lewicowych tendencjach. Być może to jest już głębsza dyskusja nad powiedzmy systemem oświaty, który jest rzeczywiście w dalszym ciągu w kryzysie, ale sam nauczyciel, choćby najlepszy, przez 6 godzin dziennie w szkole nie naprawi tego, co dzieje się w domu i dziecko wymaga tego czasu, aby mu poświęcił rodzic, matka,
czyli
ojciec.
Czyli uderzenie w rodzinie jest tak bardzo opłacalne.
Jest potężne. To jest chyba jedno w jednym z kazań. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz zdaje się, że mówił o tym, że też ojciec nie zastąpi matki, matka nie zastąpi ojca, co absolutnie nie jest tutaj jakimś przytkiem w stosunku do osób samotnie wychodzących, prawda?
Dwóch facetów, załatwia sobie dziecko, tak mówiąc brzydko, przez surogatkę z Ukrainy i to jest akceptowalne. Odbywa się chrzest, uroczystość, ale są tam przedstawiciele, słyszałem o takim fakcie.
Przedstawiciele także Kościoła, jak rozumiem, też się pojawili, czy...
Niestety.
Chyba, że pielęgniarka, bo to też jest możliwe, żeby ochrzciła.
Do szpitalu, ale nie, ale chodzi mi, że to jest nikt tego jakoś nie przeżywa w sensie takim, no jak to nazwać, bo to jest początek czegoś niedobrego. Kandydat na prezydenta mówi, jak równość, to równość. Dajcie nam dzieci, no ale no, gdzie mamy podstawy edukacji?
Równość nie znaczy zawsze sprawiedliwość.
My tak mówimy,
równość
prawda?
Nie znaczy sprawiedliwość.
My tak
ale to też jest w takim razie problem tego, że szkolnictwo dzisiaj nie uczy, chociażby nauka filozofii, ona powinna wrócić w dużym stopniu, bo to uczy po pierwsze logicznego...
Jak i łaciny kiedyś.
To uczy logicznego myślenia w potężnym stopniu.
Pana socjologa, bo tak dosyć mamy już czas, za chwilę telefony, drodzy Państwo. Nie będziemy sami tu przegadywać tego czasu.
No, jest jeszcze radio.
Ale mamy tak, pana socjologa, zapytam się tak, czyli mamy tak dom, szkoła, media, powiedzmy środowisko, czyli dom, rodzina, szkoła, tam dzieci są. Środowisko, czyli to, co poza szkołą, ale nie w domu, tak. No i media, które wchodzą już teraz totalnie. Jaka to jest walka? 3-1, 4-1, remis, jeśli chodzi o postawy?
Nie ma tutaj prostych odpowiedzi, natomiast odpowiedź narzuca się sama taka, na ile świadomi są rodzice. Bo możemy mieć państwo, powiedzmy, jakieś opresyjne, tak medialnie czy instytucjonalnie, tak? Ale na tyle, na ile świadomi są rodzice i chcą współpracować, powiedzmy, z Kościołem, tak? Bo mówimy o tej sytuacji,
ja tu nie dałem
o tej
Kościoła,
rzeczywistości.
Ja tu nie dałem Kościoła,
ale tego nie da elementu się odłączyć.
No tak.
Bo same kształtowanie postaw społecznych czy obywatelskich, jakbyśmy ich nazwali, no nie wystarczy. Ono gdzieś na pewnym etapie się wyczerpuje.
Tak,
bo
tylko,
co,
że mówię, że Kościół jest i w szkole, bo są katechezy.
Dokładnie,
Kościół jest w mediach, mamy programy. No to oczywiście to jest Dawid z małymi kamyczkami, ale mamy też Kościół w środowisku, no bo mamy, prawda, wokół nas kaplice, jesteśmy w klimacie wiary. Tylko teraz, kto wygrywa, kto przegrywa? Czy sam dom wystarczy? Czy sam dom, bo mamy rodziców, powiedzą, słuchaj, w szkole uważaj na to i na to. Nie oglądaj takich filmów, jak jest ktoś starszy. Nie do końca wierz kolegom, jakimś klubom i tak dalej, nie?
No ale w społeczeństwie trzeba funkcjonować i ciężko teraz wejść w społeczeństwo, to wymaga dużej odwagi już od dziecka, tak?
Założyć jakąś śluzę? Nie, to nie.
Ale to wymaga odwagi od dziecka. Już dziecko musiałby mieć potężną odwagę wykształconą, co się czasami udaje, ale to też cecha charakterologiczna. Musiałbym mieć odwagę i wejść w środowisko i być naprawdę inny niż, powiedzmy, 20 dzieci w klasie i potrafić pewne rzeczy wyniesione z domu, pozytywne, potrafić to narzucić swoim rówieśnikom. Także na pytanie księdza myślę, że trzeba było odpowiedzieć prawniczemu. To zależy.
Jedno może być takie, że dziecko będzie już nam, powiedzmy, ma mało lat, ale już będzie miało taką odwagę cywilną, że pociągnie całą klasę, tak? Tutaj jest kwestia szkoły. Zgadzam się, jest kwestia szkoły i kwestia na przykład wychowawczyni, tak? Czy wychowawcy. Jeśli jest to inteligentny człowiek, mądry, rozumny, zobaczy takie dziecko i będzie go kreowało na lidera grupy i będzie wskazywało, słuchajcie, to jest...
Ale znowu wchodzimy w system kształcenia. Jaki jest poziom kształcenia nauczycieli?
Dziecko donosiło na ojca, prawda? Tam był ten...
Były przypadki. No, w Rosji to
Pawłow,
mnóstwo.
Pawłow, tak.
Pawołek gdzieś tam...
Czas słusznie miniony, do tego nie wracajmy. Metoda może być podobna, ale ona idzie ku dobremu. Tutaj, żeby promować takie osoby, które mają właściwie wykształcone postawy religijne, a co za tym idzie postawy.
No i mamy tutaj Kościół, cytat, bo tutaj wybrałem, ale naprawdę Veritatis Splendor, Ojciec Święty Jan Paweł II, stanowczo z jaką Kościół broni uniwersalnych i niezmiennych norm moralnych, nie ma bynajmniej na celu umniejszać człowieka, ale służyć jego prawdziwej wolności. A patrzmy, na czym polega walka teraz z Kościołem. Nie to, że się zabrania księżom mówić, bo mogą mówić, ale niech mówią tak, jak chce świat. Nie to, że się zabrania spotkań modlitewnych, tylko żeby te spotkania były takie sobie delikatnie, bez tego, bez jakiegoś takiego większego wpływu. Tylko żeby właśnie nie mówić tego, co trzeba, prawda? Przypominać o wartościach, bo przecież obrona życia od narodzenia do śmierci i tak dalej. Walka z tym, że embrionami ludzkimi się bawimy, prawda? To jest bawienie się w jakichś demiurgów. I po kolei to jest walka z wartościami moralnymi.
Wróćmy do tego, co ojciec przeczytał tutaj. Kościół z całą stanowczością. ja stawiam tezę, po prostu nie ma takiej stanowczości. Wracam do tego, co powiedziałem.
Kwestia.
Jest dowolność, nie mamy żadnego naporu z zewnątrz i wracamy do słów, które święty Jan Paweł II powiedział. Choćby nikt was od was nie wymagał, wymagajcie od siebie sami.
Dobrze, ale wasi rówieśnicy tylko z innej strony barykady powiedzą, Kościół rządzi, tak? Chcecie mieć rząd dusz. A co księża wiedzą o życiu? A co księża wiedzą o rodzinie? Przecież nie mają są głosy.
Ja wiem, że takie głosy się pojawiają, proszę ojca. To znaczy tak,
pierwsza kwestia... Podobnych panów, w podobnych garniturach występujących.
To jeżeli potrafią się ubrać rzeczywiście
no właśnie,
po męsku,
elegancko, po męsku.
A nie w sposób zniewieściał, to bardzo mnie to cieszy. Natomiast pierwsza kwestia, no to możemy znaleźć, tutaj pojawia się tak naprawdę źródło, no przyczyna. Dla której takie postawy dzisiejsze są takie, a nie inne. Kryzys jest zarówno szkoły, kryzys rodziny przede wszystkim, no, odatakowanej w sposób no, taki otwarty już przez świat. Kryzys Kościoła także niestety nakłada się, bo z takim kryzysem mamy do czynienia niewątpliwie. Natomiast jeżeli twierdzą, że Kościół rządzi, to jest to stosowanie podwójnych standardów. Bo uważa się, że wolność oczywiście przysługuje tym, którzy ten Kościół krytykują, którzy uważają, że Kościół nie może w ten sposób działać, Kościół musi się zmienić, tylko że wtedy przestałby być Kościołem. On zostałby pozbawiony tego pierwiastka, tego elementu Bożego, który sprawia, że jesteśmy zimni albo gorący, tak jesteśmy tak lub nie, taka jest nasza mowa. Więc to jest pierwsza kwestia, że są stosowane podwójne standardy wobec Kościoła inne i jego nauki, a inne wobec nauk, które serwuje nam świat. I to jest ten, jeszcze raz będę podkreślał, dzisiejszy totalitaryzm, który jest sączony do naszych umysłów. Kolejna kwestia, wolność. Jeżeli ktoś mi powie, że nie ma wolności w Kościele, to znaczy, że myli pojęcie. Myli wolność z samowolką i anarchią, bo to jest takie postawy są dzisiaj rzeczywiście narzucane nam, znaczy próbuje się nam je narzucić, może w ten sposób. A prawdziwą wolność można rzeczywiście w Kościele odnaleźć, bo jest to wolność od grzechu. Jeżeli ktoś, to są te osoby, które mylą przyjemność z radością, coś krótkotrwałego, złudnego, co może przynieść poważne, smutne konsekwencje dla człowieka, z radością, która będzie trwała, bo radość jako emocja, jako uczucie pochodzi od Boga. Może to się wydać niezrozumiałe dla wielu osób niewierzących, rozumiem. Ale pośród tych osób niewierzących pamiętajmy, że są też osoby, które jednak tą naukę Kościoła przyjmują i wierzę, że tego Pana Boga w swoim życiu odnajdą, bo to nie można tego też dzielić tak, jak to się dzisiaj często dzieje w przestrzeni publicznej. To są katolicy, osoby wierzące, a to są osoby niewierzące i oni, ich wolność jest narzucana. Nieprawda, bo to, że ktoś jest osobą niewierzącą, nie znaczy wcale, że nauka Kościoła w jakiś sposób będzie mu wadziła, bo to jest kwestia tak naprawdę tego, czy to zostało wykształcone pewne logiczne myślenie.
Ciekawi jesteśmy teraz naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, zapraszamy Was. Telefony widzicie na ekranach, ja je przypomnę jeszcze dla słuchaczy z radia. Natomiast jedno pytanie, tą pierwszą część zakończymy tak. Czyli pytanie, panowie, jak postawy religijne wpływają na postawy społeczne? Albo odwrotnie, ale powiedzmy, religijne społeczne, czy je wzmacniają, czy je wykluczają, osłabiają, ośmieszają, no bo do takich pytań dochodzimy, obserwując to, co się dzieje i będzie działo niestety, bo to jest proces.
Nie będziemy tutaj rozstrzygać, które postawy są lepiej i szybciej kształtowane przez rodziców w rodzinie. Obie idą, wydaje mi się, dwutorowo, ale jedną prędkością.
Jeżeli jest osobą religijną, uduchowioną, moje postawy społeczne są wyrazistsze, czy
niekoniecznie
jestem
tak
mniej odważny, musi być. Nie głosuję, wycofuję się.
Niekoniecznie tak nie, musi być. Tutaj nie ma powiązanej korelacji.
Ale raczej myślę, że jest... Ale, no dobrze, no ale jak oceniacie?
No według mnie... To nie, to ja się zgodzę akurat tutaj rzeczywiście z
Ale czy osoba o postawach takich dojrzałych religijnych
na pewno będzie miało...
Jest lepszy
na pewno,
ma lepsze, mocniejsze społeczne...
Nie chcę tutaj... Nie pokusiłbym się o stwierdzenie, że jest lepszym czy słabszym. Tą religijność też trzeba rzeczywiście wykształcić
no dobrze,
we właściwym
przykazanie czwarte.
Natomiast...
Czci ojca i matkę swoją i tu się mieści miłość do ojczyzny.
To co do tego się zgadzamy. Tylko chodzi mi o to, żeby...
I to
rzeczywiście
miłość do ojczyzny.
Na pewno...
Niekoniecznie do
na pewno,
państwa.
Co do zasady, tak. Chociażby z prostej przyczyny religia zawsze, w szczególności religia chrześcijańska, nasz Kościół katolicki, to jest wspólnota. Naród, państwo, to także jest wspólnota.
Tak, ale w postawie religijnej mieści się nie kradnij. Więc ja już teraz...
Nie wezmę
ryzy papieru, prawda, z biura albo...
To jest oczywiste. Z tym, że dlaczego nie do końca chciałem podpisać? Z tej przyczyny, o której mówiłem przed chwilą. Osoba niewierząca, ale wychowywana w duchu nauki chrześcijańskiej, w duchu nauki Kościoła katolickiego, też może być tak samo świetnie przystosowana do życia społecznego, ale jeżeli...
I uznająca prawo naturalne też.
No, przede wszystkim, które idzie tutaj w parze, prawda, z nauką Kościoła. Więc jeżeli tak to zakładamy, to tak. To wtedy jestem w stanie jak najbardziej się zgodzić, że osoba, która ma fundamenty religijne, może jeszcze nie znalazła Pana Boga, ale ma fundamenty religijne, na pewno jest
większe
lepiej przygotowana do życia...
Co
na
do
pewno
tego.
Jest lepiej przygotowana istnieje, do życia społeczeństwa.
Ma fundamenty religijne, ale jeszcze nie ma poczucia, że wierzy. Nie mam tego pewności.
Szuka.
Co Państwo na to? Telefony już przypomnę. Dla Polski Północnej 657-0011, Polska Południowa 56-657-0012, Zagranica 0048-56-657-0013, 0048-56-657-0014. Czekamy na rozmowy, czekamy na pytania, czekamy na tezy też od naszych telewidzów i słuchaczy. Rozmawiamy dzisiaj w naszym tu i teraz, naszej ojczyzny, Europy, Polski, jak kształtować postawy społeczne i religijne. Nasi goście to pan dr Jakub Koper, socjolog z Lublina, pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny też miasta Lublina. Dzisiaj Lublin jest u nas, delikatnie mówiąc, reprezentowany poprzez państwa, panów obecność. Zapraszamy już za moment.
Ziemi ukorzeni, zakochani, zabici i zdradzeni, rozrzuceni pod pokrywą liści, rozerwani wybuchem nienawiści. Może by nie biły, kiedyś oni w ręce wzięli szale, których dzisiaj nie trzeba nosić wcale. Chociaż kochali się, życiu w niewoli powiedzieli nie. Bez wolności miłość nic nie znaczy, więc i z nimi nie mogło być inaczej. Zeszła nagle z gór, młode dęby starła na wiór, zaskoczyła, gdy zapadły w sen, otoczyła zbocze maszkę. Lawina nocą spadła w dół, połamała świerki przez pół, by na wiele oniemiałych lat nie pozostał. Lawina zeszła nagle z gór, młode dęby starła na wiór, zaskoczyła, gdy zapadły w sen, otoczyła z poprzema.
Jesteśmy ponownie, czekamy na telefony. Jak kształtować postawy społeczne i religijne? Rozmawiamy tego wieczoru na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Mamy telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja ja. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego.
Pięknie, witamy.
Jakoś mogę okazji się dzwonić, akurat ta audycja była kiedyś w podobnym temacie prowadzona, nawet chyba ojciec prowadził ją, na sprawy postawy społeczne, jak kształtować wśród młodzieży, no najbardziej wśród młodzieży.
Dzisiaj tak mówimy też ogólnie chwili. Bardziej, prawda?
No bardziej ogólnie, no tak, no ale proszę panów, profesorów, że tak powiem, ojca, sunie się nam, tak jak ta powieść, na myśl, na temat, jakie mamy ojczyzny, takie mamy, jakie młodzieży chowanie. Ale ogólnie na temat, no ja wiem, no ja jestem, że tak powiem, urodzony za Stalina w 53. Nas dziadkowie, ojcowie przedwojenni chowali, w, jak że tak powiem, w innym całkiem duchu, jak dzisiaj wykształtować młodzież. No to jest, nie wiem, no kształtowie młodzież, czy ogólnie postawy społeczne, raczej komputeryzacja, cyfryzacja. Dla mnie to nas 70-latków jest to raczej temat tabu. No ale, nie wiem, chciałem się wypowiedzieć dość dużo, ale to choroba ciężka. Temat, jak to się mówi, nie na 5 minut, tylko można na ten temat książkę napisać, nawet jak to mój sąsiad, tutaj były profesor, mówi ze szkoły. I no nie wiem, jak w tej chwili wykształtować społeczeństwo, czy trzeba zacząć, jak ja już mówiłem, od młodzieży chowania. No i no to jest temat, który ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć dokładnie.
Ale dobrze, ale panie Bogdanie, rozumiemy, czyli tutaj punkt ciężkości jest wyznaczony, czyli młodzieży chowanie, czyli dom,
no, tak,
szkoła.
Dom, no, przede wszystkim dom, też, szkoła.
Środowisko no, i tutaj też jest bardzo.
Wszystko się zazębia. Media.
To coś mi mówili, dom, szkoła, media, środowisko i także oczywiście kościół przyjmowany, nieośmieszany jako potrzeba duchowa, jako prawo człowieka do tego, żeby oczywiście nie ma tutaj, żeby, no, ale dziecko ma prawo być nawet delikatnie mówiąc przynaglone, przymuszone.
Na pewnym sensie, etapie życia koniecznie.
Nie można mówić dziesięciolatkowi, jak chcesz, to idź na katechezę, albo nie idź, no albo, to, a może jedną byś tylko w tygodniu miał, bo
jak chcesz,
powie.
To umyj zęby, jak chcesz, to zmień skarpetki, jak chcesz, to jedz, nie chcesz, to nie jedz. No, wiemy, do czego to wszystko prowadzi, tak? W związku z powyższym, no, dziecko na pewnym etapie musi być do pewnych zachowań przymuszone, żeby mogło je poznać. W przeciwnym razie tak naprawdę no, to życie do niczego się nie będzie sprowadzało. To dziecko nie pozna życia, nie pozna pewnych mechanizmów, jakie będą nim rządzić. No, w szkole też jest przymuszane do tego, tak, żeby wykonało określone zadania, czy to z matematyki, czy napisał wypracowanie, ale uczy się kolejnych zachowań, poznaje. Poznaje życie, poznaje konkretne nauki. Z tym, że tutaj jeszcze wychodząc naprzeciw temu pytaniu, które tutaj pan stawiał i się zastanawiał, ja w dalszym ciągu będę podkreślał, że potrzebna jest bardziej dogłębna reforma systemu oświatowego. Nawet sposób, w jaki dziś jest weryfikowana wiedza dzieci, to jest sprowadzenie do najprostszej metody, do metody testowej. Nie ma wykształcania tak naprawdę logicznego myślenia, myślenia, które byłoby jednocześnie wyjściem poza pewne ramy, które właśnie, pytanie jest takie, czy dzisiaj jest zapotrzebowanie na takiego, a nie innego człowieka? I pytanie, czy my mamy rzeczywiście produkować kolejnego człowieka, na którego zapotrzebowanie wystawia nam świat? Czy też tworzyć takiego człowieka, który będzie potrafił ten świat zmieniać w duchu wartości, które będą mu w szkole już wpajane? Ale to jest druga kwestia, jakie będzie kształcenie nauczycieli, wychowawców, zarówno pod kątem merytorycznym, ale też pod kątem pewnych idei, wartości i ich odwagi. Dzisiaj szkoła coraz bardziej sprowadzana do roli urzędu. To jest na wypadek,
potwierdza, gdyby, umie, nie umie, prawda?
Na wypadek, zdał, gdyby nie udało się rozsadzić tej rodziny poprzez rozmaite działania medialne i nie tylko, poprzez ten dekadentyzm, który jest wprowadzany, czyli pogoń za pieniądzem, to na wszelki wypadek próbuje się jeszcze zmieniać szkołę w tym kierunku, aby nie kształciła ona, nie wychowywała i żeby tak naprawdę była tylko i wyłącznie urzędem. Żeby nie było pewnych wartości, bo są lęki tak naprawdę wtedy waga, między nauczycielami, żeby wyrażać otwarcie swoje poglądy.
Kto im może pomóc? Państwo też im może pomóc poprzez ministra edukacji narodowej, poprzez kuratorów, poprzez pewne tutaj unormowania. Ale też z drugiej strony wiemy, jak ktoś będzie chciał, to i tak będzie.
Mam obawy, że w dużym stopniu musi nastąpić zmiana już tutaj pokoleniowa. Pewnych rzeczy, pewnych nawyków nie da się zmienić i niestety nauczyciele muszą wrócić do takiego kształcenia paradoksalnie, które miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy rzeczywiście po studiach wychodzili fascynaci danej powiedzmy dziedziny
mamy
naukowej.
Mamy telefon, ja jeszcze mam po tym pytanie, może pan odpowie po tym telefonie. Pan doktor Jakub Koper, socjolog. ciągle mnie to jeszcze frapuje, ten krzyczący, powiedzmy, w Pucku na prezydenta Duda, ty i tak dalej, czy on miał problemy z wychowaniem społecznym, to znaczy, czy były mu wbite postawy aspołeczne, czy coś się z nim stało między tą postawą...
Z naszej perspektywy, taki socjologiczny, powiedzielibyśmy,
ale czy on był świadom tego, w czym uczestniczy? Czy
że po prostu... socjalizacja się nie dokonała tutaj do końca. Ale nie, to oczywiście taki no, na poły żart, ale gorzki.
On był przekonany, bo czytał telewizję, radio, słuchał jakieś tam gazety i tak dalej. Czy po prostu był zaproszony na taki hejt? Ktoś mu tam, nie wiem, dał może parę złotych, do autobusu wsadził.
No. Dziennikarze wyśledzili, że są to osoby, które były wcześniej, protestowały pod KPRM-em przez ponad rok czy półtora, a teraz się pojawiły w
Te same busiki,
Pucku.
Przyczepy, prawda?
Zgadza się. I tutaj no, jakoś odpowiedź nasuwa się sama, co to są za osoby. Trudno wyrokować tutaj, co to była za osoba, czy coś się udało, czy nie. W każdym razie,
to jest Tomasz Kowalski, tylko mi chodzi o taki rys socjologiczno-psychologiczny. Jaki ten człowiek według pań miał dom, jaką miał szkołę, co miał w szkole, co miał w domu?
Bardzo trudna odpowiedź.
Czy był z domu, czy miał za dużo pieniędzy, czy za mało pieniędzy, czy się mógł bawić z kolegami, czy się nie bawił, czy oglądał za dużo telewizji, czy za mało.
Nie wiem, czy to już w psychoanalizę nie będziemy wchodzić. Natomiast jedno pytanie, które by się nasuwało, to z czego ten człowiek się utrzymywał, skoro całymi dniami przesiadywał na manifestacjach jednych, drugich, tak, pod KPRM-em, potem pojawia się tutaj.
Może to była forma.
No to znaczy, z czegoś musiał się utrzymywać, czyli być może. To jest bardzo prawdopodobne, że mamy do czynienia z opłacaniem ludzi, którzy jeżdżą w określone
miejsca.
Takie
wojsko polityczne.
Z tego, co wiem, na Marszach Równości takich osób jest naprawdę dużo, które dostaną pieniądze, zapewnione zostanie im nocleg i wyżywienie. Oni pojadą i oni
wracamy tutaj do tego, co się działo w 2010 roku na krakowskim przedmieściu. Dziennikarze tak samo wyśledzili. Są to osoby, które wcześniej były znane z różnych rozrób, z różnych działań.
Zaciężne, tak? Które się wynajmuje.
Ludzie, którzy znają się na wszystkim, proszę ojca. Na ekologii, na kwestiach bioetycznych, ochronie życia, na polityce historycznej. Na wszystkim się znają. Są wszędzie, gdzie należy walczyć z określoną władzą, demokratycznie wybraną.
Ktoś czeka, panowie, ktoś czeka, szanujmy czas. Bardzo prosimy, kto jest z nami?
Szczęść Boże, Anna z Warszawy.
Szczęść Boże, witamy pani Anno.
Szczęść Boże.
Pani Anno, pani jest młodzieżą, czy już starszą młodzieżą, bo tak po głosie...
No już starszą, jestem nauczycielem, a dzwonię, może powiem krótko. Z taką prośbą o modlitwę, bo jutro Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych będzie mieć sprawę sądową, zresztą nie pierwszą,
no
gdzie muszą po prostu liczyć się z dużymi kosztami jako ludzie biedni, rodzice wielodzietnych rodzin przez środowiska LGBT i to ma miejsce jutro na Alei Solidarności. Taki konkretny fakt. Trochę w temacie, myślę, jest tej audycji.
Tak,
dlatego
ale pani Anno, jaki jest zarzut? Bo zarzut jest ważny.
No to akurat jest tak, że od dawna tam to stowarzyszenie tak jakby broni swoich dzieci. W takim sensie, że pisze artykuły różne dotyczące działań tych środowisk i wpływu tego na ich dzieci, jaki to może mieć. Akurat to jest tak, że dość dobrze wiem, że mój znajomy jest obeznany w temacie, bo też i poza granicami, też w Ameryce zorientował się, jeśli chodzi o dane statystyczne, jakie są konsekwencje tego typu edukacji. No i takie pisze artykuły, no i konsekwencja jest taka, no, że są procesy sądowe jeden za drugim. Jutro właśnie ma miejsce kolejny, dlatego proszę o modlitwę. Znaczy tutaj z jednej strony jest takie trochę filozofowanie, mówienie różnych rzeczy takich trochę teoretycznych, a tu ja mam do czynienia z rzeczywistością, gdzie jest już realna walka, gdzie potrzeba poświęcać swój czas prywatny, bardzo dużo zresztą czasu. I to jest walka, która jest, można powiedzieć, z Goliatem. Dlatego proszę o modlitwę, ale widzę też, że Pan Bóg wspiera. No i jest, jak wiadomo, po stronie dobra, także wierzymy też, że to jest możliwe, że jest możliwa nawet w tych sprawach sądowych, że będzie działał. No i proszę o modlitwę słuchaczy, bo wierzę, i telewidzów, bo wierzę, że to jest największa moc w tym. Że to jest walka generalnie duchowa.
Oczywiście. Pani Anno, dziękuję bardzo. Troszeczkę nas pani tutaj tak no, uszczypnęła, że my tu trochę filozofujemy, tak? Czy tak troszeczkę...
Sprowadziła nas pani na ziemię.
No, może, być może.
W jakiś sposób, ale ta dyskusja ma służyć temu, tak, żeby przełożyć to na praktykę, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tak?
Niech panowie oceniają. Patrzcie, doczekaliśmy do jakiegoś czasu, żeśmy się doczekali, że środowiska lesbijek, gejów, biseks będą oskarżać, atakować rodziny wielodzietne, prawda? Że tam są...
No, to jest też ciekawa sytuacja, tak? Kiedyś rodzina wielodzietna była normą. Dzisiaj ktoś by powiedział, że jest to patologia.
Pani mówi, że to jest Dawid, malutki, słaby Dawid, no, ale jednak wygrał.
No, dlatego liczymy, że i w tej walce oczywiście zwycięstwo zostanie ostatecznie odniesione, bo nie może być inaczej, bo stoi też za tymi rodzinami stoi też Kościół, którego bramy piekielne nie przemogło, więc ostateczne zwycięstwo wiemy, kto odniesie. Natomiast chodzi też o takie bitwy, które teraz się toczą, za którymi stoi też historia ludzka i ludzkie cierpienie. Tutaj jest też sporo tych środowisk, także prawniczych, które angażują się także po stronie tych grup.
Jak się okaże, że sędzia jest gejem, to co wtedy?
No to wtedy mamy problem. No to wtedy będzie to wtedy, znaczy problem. To kwestia tego, czy będzie potrafił być obiektywny, czy będzie potrafił rzeczywiście obiektywnie ocenić sytuację, podejść do tego, zostawić pewne
Ale
rzeczy na boku.
Jaka waga jest, żeby właśnie byli ludzie.
No i to jest...
W pewnym formacie, prawda, duchowym, wychowawczym.
Znowu wracamy do systemu kształcenia, także kształcenia sędziów. Natomiast a propos tego, co pani w tej chwili, nauczycieli także, ale i sędziów, żeby byli rzeczywiście to ludzie, którzy mają określony system wartości i potrafią logicznie w tym wszystkim rzeczywiście myśleć, mając świadomość niekiedy własnych słabości, bo tak to potraktujmy. Nie zamierzamy potępiać człowieka za jego odmienną orientację seksualną, natomiast akt homoseksualny jest niestety sprzeczny z prawem naturalnym
narzucanie tego stylu.
Bo to cały czas tak naprawdę wokół tego toczy się dyskusja. Natomiast pani poruszyła tutaj bardzo ważny problem. Nie tak dawno uczestniczyłem w studniówce jednego z lubelskich liceów. Znakomitego liceum, które naprawdę bardzo wysoko też cenię.
Jako rodzic? Nie, jeszcze nie.
Nie, jako radny, jako członek Komisji Oświaty.
Natomiast... Tak się wystraszyłem, że mówię...
Tak, no, ale to, co powie się ojciec ucieszyć, że już rodzina kwitnie. Natomiast kwestia, czego dotyczy. Jeden z polonezów, to w trzech turach toczył się polonez, jeden z polonezów prowadziła para lesbijska.
Ogniski się w grobie przewraca.
To był właśnie chyba, nie wiem, czy nie przypadkiem, czy albo do Ognińskiego, albo do muzyki Kilara. Tym bardziej. Co nie zmienia faktu, że wszyscy byli lekko zaskoczeni, skonfundowani, zdegustowani.
Ale pan zauważył, prowadziła, bo mogła być...
Właśnie o tym tyczyła dyskusja z wieloma osobami, które być może nie mają w ten sposób jakiegoś światopoglądu całkowicie zbieżnego z moim. Ale wszyscy twierdzili... Gdyby szła gdzieś w którejś parze, okej. Okay. Jeżeli jest prawdą to, od czego się dowiedziałem od jednego z uczniów z tamtego rocznika, to wyglądało to tak, że para domagała się tego, że będą prowadzić, bo jeżeli nie, to szkołę gotowi byli... Mówię, jeżeli jest prawdą to, co usłyszałem, jeżeli jest prawdą to, co usłyszałem, to gotowa ta para była rzeczywiście pójść z tym, nie wiem, czy do mediów, czy do sądu. Także do czego, do jakiego absurdu dochodzimy? To jest terror ideologiczny. Jeżeli taka sytuacja faktycznie miała miejsce, faktem natomiast jest rzeczywiście to, że było przyzwolenie na sytuację, myślę, dla wielu osób, prawda, wprowadzającą taki stan zdegustowania, ale nie było sprzeciwu. No. I to jest najciekawsze, że takiego sprzeciwu nie było i zacząłem ja dopiero rozmawiać z
jakaś para chłopak, dziewczyna chcieli rozpocząć, a tak się dzieje na przykład w katolickich licach, modlitwą studniówkę, prawda? Polecając na przykład zmarłych nauczycieli kiedyś i tak dalej. No i takie, a potem polonez.
To jest różnica w przystosowaniu.
Ale co by było?
Ale to jest właśnie różnica w przystosowaniu poprzez postawę religijną do społeczeństwa. Więc, czyli ojciec miał rację. Taka osoba nie poszłaby z tym gdzieś indziej, tylko w pokorze sama by się pomodliła, bo uznałaby, że no w porządku, no nie będę, prawda, walczyła, bo ponieważ w jakiś sposób, nie wiem...
Może ktoś jest tam niewierzący, muzułmaninem albo
no to przecież może tak naprawdę też stać w milczeniu i z szacunku, no tak, prawda, ale to przyjąć, to ma, prawda?
Jakby natomiast była taka postawa oceniana, jakby była przyjęta przez większość...
Natomiast właśnie o to chodzi, że osoby wychowane w tym jakimś religijnym poszanowaniu do drugiego człowieka nie są tak inwazyjne i przede wszystkim... To też może jest problem, bo może ten eklezja, milicja gdzieś powinien się obudzić, prawda, ten duch, ale na pewno nie mamy do czynienia z tej strony z jakimś tam terrorem w stosunku do innych środowisk.
Oczywiście.
To jest tylko walka o dobro społeczeństwa.
Tylko tu jest cicha albo głośna, natomiast tu byłoby na pewno zaraz monity niektórych środowisk, tych właśnie, które teraz sobie mają reprezentantów, pierwsza para, ale ta, jak można, jaka to szkoła, przecież to jesteśmy w XXI wieku, są prawa człowieka, konstytucja, by krzyczano, prawda, bo konstytucja to zapewnia i tak dalej. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy, rozmawiamy dalej. Proszę bardzo.
Halo.
Tak, słucham pana.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto mówi i skąd, jeśli można, i prosimy.
Marian z województwa mazowieckiego.
Witamy, panie Marianie.
Ja chciałem taką podnieść sprawę. Ja już jestem troszkę już starszy wiekiem. Mam 65 lat. Przeżyłem dużo i za komuny, głębokiej komuny, ale jakoś to sobie radziliśmy. My jako katolicy, czy na szkole średniej, czy na studiach. Dzisiaj, jak ja to patrzę na to wszystko, to wiecie, co mi się przypomina? Gros z kapustą. Wy, panowie, mówicie, socjologowie, o tym, jakim prawem w szkołach może jakiejś grupy wchodzić, to bandziori będą wchodzili, będą szkolili dzieci jak kraść. Kochani, wy się nad tym najpierw zastanówcie, co wy mówicie. Jest chyba, że Ministerstwo Szkolnictwa,
tak jest.
Oni, Edukacja Narodowa, oni wydają programy naukowe, programy nauczania. Jakim prawem może ktoś wchodzić do szkoły i narzucać jakieś swoje ziemnicze? To ja pojadę do szkoły i będę uczył kraj dzieci, tak?
No, panie Marianie, ludzie, tak to wygląda. Tylko my nad tym bolejemy.
Tym bolejemy, tak.
W ogóle mówimy. Ja pracowałem w dużych zakładach, gdzie pracowało 9 tysięcy ludzi. Ja do partii nie należałem. Doszedłem nawet do dyrektora, ale panowie, tak nie można. Na tym trzeba się zastanowić, przemyśleć, co się mówi. Ludzie.
To się panie nie Marianie, ale to troszeczkę się nie rozumiemy, bo my to, dziękujemy panu, już wytłumaczymy. My to mówimy jako ostrzeżenie, jako przykład. Nie to, że tego za tym jesteśmy.
Oczywiście.
Zresztą nie tak dawno był pan kurator łódzki i mówił, miały miejsca takie wejścia właśnie do szkół. Ludzi nieprzygotowanych, bez studiów, bez psychologii młodzieżowej i tak dalej. Fundacja o nazwie bardzo brzydkiej, nie będę ją powtarzał, bo nie wiedziałem, że taka nazwa. I wchodzą ci właśnie latarnicy, nauczyciele, w cudzysłowie edukatorzy, tak się nazywają. I właśnie o tym mówią, jak się poczujesz może bardziej dziewczynką do chłopców, jak bardziej chłopcem do dziewczyny i tak dalej. I tak właśnie wchodzą, jak pan mówi. To ja bym wchodził właśnie recydywista i uczył, jak robić włamy, prawda, no, w ten sposób, tak można porównać. Jak pan, my o tym mówimy, żeby przestrzegamy, ale takie są fakty.
Ostatnio rzecznik praw dziecka tutaj apelował i mówił, że na stronach jego instytucji są dokumenty, które można pobrać i które można wypełniać i przedstawiać do
szkół. W naszym dzienniku też były.
Zgadza się, tak, że rodzice nie godzą się na takie wejścia tych instytucji, które, no bo to są instytucje, to trzeba powiedzieć, to są już wprost instytucje od tego, żeby demoralizować. I tutaj można stawić opór. Wracamy znowu do rodziny. Mama, tata muszą wiedzieć, co się dzieje w szkole. Posyłamy do konkretnej szkoły, monitorujemy, spotykamy się, nękamy, po prostu trzeba nękać nauczycieli i dyrektora. Ja wiem, że to jest może za ostre słowo, ale tak trzeba robić i patrzeć niestety teraz na ręce.
Znaczy, właśnie, żebyśmy się z panem
tak,
dobrze zrozumieli.
Pan myśli, że nam się to podoba, tak.
Absolutnie nie.
Mówimy o nadużyciach, tak.
Temu służy ta dyskusja, żeby wskazać, gdzie jest problem i jak tego typu sytuacji tak naprawdę unikać. Jak tą polską oświatę, system wychowania w ogóle, czyli zarówno w rodzinie, jak i w domu, w szkole i w społeczeństwie, jak to naprawić. No w tym przypadku, jeżeli chodzi o tych latarników, którzy pojawiają się w szkołach, no to należy też zastanowić się nad tym, nad przepisami prawnymi, które w jakiś sposób może gdzieś dopuszczają. Gdzie jest ta luka prawna, która jest wykorzystywana no właśnie przez kogo? Przez samorządy, bo przecież ci latarnicy przez kogoś są do konkretnych
szkół wprowadzani.
Szkoły
są przez samorządy.
Przez samorządy
różnego szczebla. Tak.
Ale jest to nadużycie, tak? Bo jest prawo, mówił pan kurator, że to dyrektor jest odpowiedzialny za to, kto przychodzi, kogo zwalnia z lekcji, a to było tak, że dyrektor dopuszczał, nauczyciel oddawał lekcje przyrody, matematyki, bo to nie było to, że w czasie popołudniowym, nie?
Bo by nikt nie został z dzieci. Bo w takim razie, dlaczego rekolekcje w szkole dzieci mogą iść do kościoła w godzinach lekcyjnych raz w roku, a nie dwa razy, czyli zazwyczaj są to albo adwentowe, albo wielkopostne, przeważnie wielkopostne. A skoro tak, no to uzasadnijmy jeszcze te drugie godziny, tak naprawdę, żeby dziecko mogło kształtować swoją formację duchową, Dziecko oczywiście, którego rodzice sobie tego życzą.
Ta chytrość.
Zamiast, ale
dlaczego? Który młody człowiek taki, dziecko, może dziecko do trzeciej klasy, to tak, ale tak. Dalej zostałoby po południu, bo przyjechała pani z
Wiem, tego, że na tym polega chytrość, ale czym argumentują, może argumentować dyrekcja to, że na tą drugą turę rekolekcji już nie puszcza dzieci? No tym, że powie, no trzeba przygotować dziecko do egzaminu tam ósmoklasisty, do egzaminu maturalnego, do egzaminu nie wiem, czy jeszcze
są trzecioklasisty.
Przepadło. A czy nie przepadną właśnie na tych na lekcje przygotowane przez latarników, czy jak ich tam nazwiemy? Oczywiście, że przepadną.
Tak,
oczywiście, że przepadną, tylko teraz raz, że jest to finansowane przez jakieś granty zewnętrzne, bardzo często takie fundacje działają, ale też miasto, wiem, że miasta organizują jednostki samorządu terytorialnego rozmaite konkursy, w których można jakieś też dofinansowanie na to wygrać i takie programy są kierowane
tak
do
jest,
szkół.
Tak
szkoła oczywiście dyrektor tylko decyduje, czy ten program przyjmuje, czy też nie? Ale to jest kolejne pytanie. Kto decyduje o obsadzie dyrektora w szkole?
A może
on jest zastraszany? Rada ma wpływ,
jeżeli
ale jednostka samorządu terytorialnego.
No, jeżeli nie przyjmiesz, to cię opiszemy. Bo ciągle nas zastanawia...
No to brak odwagi, czyli znaczy
ile
dyrektor...
Ile my mamy procent ludzi z tym problemem? No, bo dla nich to nie jest problem.
Ale to mówiąc
ile procent, skoro taki wpływ na społeczeństwo? Ile jest LGBT w Polsce, że to jest taki mocny nacisk?
To nie jest duży procent, tylko to jest kwestia tego, skąd idą środki, fundusze na to i czy idą za tym określone media, czy też siły często polityczne. Natomiast w przypadku dyrektorów, którzy oczywiście mogą się różnych rzeczy obawiać, no ale to znaczy, że na pewnym etapie kształcenia także gdzieś został popełniony błąd, nie było kształtowania postaw, czy w tym momencie duchowych, ale... czy też społecznych. Dyrektor też musi mieć, powiem kolokwialnie, mówiąc z latynoska, cojones, tak? Niezależnie od wszystkiego, ale podejmuje się bardzo odpowiedzialnej funkcji, zarówno menedżerskiej wobec swoich podwładnych nauczycieli, tworzenia tej atmosfery, bo to także odbija się na dzieciach,
tak.
Zespołu, ale przede wszystkim odpowiedzialności za dzieci. I to jest niesamowicie ważna odpowiedzialność. Jeżeli ktoś odwagi nie ma wziąć tego, to nie powinien się tego podejmować, bo nie jest tylko urzędnikiem. Jest osobą, która prowadzi za sobą tak naprawdę w jakiś sposób trzodę. Trzodę swoje owieczki.
No to was tutaj zaskoczy albo zasmucona, ale takie właśnie są fundacje dokarmiane niestety przez prezydentów wybranych, no, w wyborach demokratycznych, ale z danej opcji. Albo jeżeli prezydent, który mówi, że sam jest, prawda, kocha inaczej, no to co? To on z wielką chęcią to będzie dokarmiał i wspierał i pisał i tak dalej. A nawet są sytuacje, no były nie tak dawno, minister edukacji, który oczywiście nie zgadzał się z tym, żeby tak to wyglądało, no ale mówi, no to są takie przypadki w 200 szkołach, no to jest... No ale nawet te 200 szkół to szkoda, prawda, tych dzieci,
no,
tych młodzieży.
No to już powinno być alarmujące dla mnie.
Pan wicepremier szkolnictwa wyższego mówi, że nie odwołał tego, więc to powtarzamy, że on rejtanem się położy, czyli nie dopuści, żeby ideologię gender z uniwersytetów wyprowadzić, bo wiemy, że ona jest, nie? W postaci różnych...
Wolterem zalatuje, jeżeli dobrze pamiętam, który powiedział, że nie zgadzam się z swoimi poglądami, ale dałbym się zabić za to, żebyś mógł je wyznawać. No jeżeli ktoś jest mordercą, no nie zgadzam się z tobą, ale dam się zabić, żebyś... No nie, to nie popadajmy w absurd, bo to zalatuje nam ojcami rewolucji francuskiej.
Wyspowiadał się przed śmiercią. Chociaż
chwała mu za to.
Komunii nie przyjął i mówią, że bardzo dobrze, bo mówi, że to i tak nic nie da, nie? Natomiast taka była postać bardzo... A to już nie będziemy o Wolterze teraz przywoływać demony z przeszłości, ale tak to wygląda. Jeżeli są telefony, to bardzo prosimy. A powoli chcę powiedzieć, że nasza audycja się będzie rozwijała oczywiście o 21.30 w Radiu Maryja. Jak kształtować postawy społeczne i religijne, czyli... Po pierwsze kształtować, ale nowe pytanie nam się zrodziło, czy takie pytajnik, kto kształtuje akurat postawy społeczne, bo religijne mniej więcej możemy je powiedzieć, no wiadomo, rodzice, kościół, katecheza i tak dalej, prawda, rekolekcje, odrywając temat wiary takiej tej wewnętrznej, bo to jest też bardzo taka intymna część człowieka, natomiast postawa religijna, no wiemy na czym polega, prawda, że ja... Nie boję się przyznać do tego, że jestem wierzący, że akceptuję, uczestniczę w uroczystościach narodowych, patriotycznych, że przeżywam święta religijnie, a postawa społeczna jak to jest? Myślę, że wydaje, że patriotyzm mieści się w tych postawach. Nie jest on ponad, tylko mieści się jako postawa społeczna. Patriotyzm, odpowiedzialność za dobro ojczyzny, uczestniczenie w obronie też, popatrzmy, jak przecież bardzo ważny też jest też ten patriotyczny wątek, że nie tylko za pieniądze jestem żołnierzem, ale coś więcej czuję, mi się tak wydaje, tak było dawniej.
Popatrzmy na sukces Wojsk Obrony Terytorialnej. Ta idea, która była gdzieś tam od zarania, od powstań całych poprzez powstanie warszawskie, potem państwo całe podziemne ze swoimi strukturami, między innymi właśnie AK, tymi wojskowymi, spowodowała, że my, mimo że mamy wolne państwo, ale mając przed sobą chcesz pokoju, szykuj się do wojny, pragniemy zabezpieczyć w ten sposób, korzystając z tego, że gdzieś ktoś kiedyś, jacyś liderzy społeczni, ja bym tak odpowiedział, po prostu pewni liderzy kształtują te postawy i je, i to idzie tak promieniście. Ale wracając do tych wojsk obrony terytorialnej, to jest pewien taki paradoks, ale in plus. Nie mamy stanu wojny już od bardzo długo, ale mimo to gdzieś w Polakach się budzi to, że my mamy taką postawę, no dzięki naszym bohaterom przede wszystkim i dokonaniom wojsk polskich.
Na koniec jeszcze, panie Martynie.
To ja tak tylko powiem odnośnie tego właśnie, co ojciec powiedział, że czy ten patriotyzm gdzieś się łączy. Oczywiście, że łączy się w sposób niesamowity z naszymi postawami religijnymi. Postawy religijne w ogromnym stopniu kształtują te postawy społeczne. Polska jest tu wyjątkowym przypadkiem, bo tak naprawdę nie ma Polski, nie byłoby Polski bez roli Kościoła katolickiego. Tak naprawdę to tutaj jedno wypływa z drugiego. I tutaj można podsumować zdaniem, które powiedział prymas Wyszyński. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem. Polska jest Polską, Polak Polakiem. I myślę, że to jest tak naprawdę puenta tego, w jaki sposób postawa religijna, postawa, no, wychowanie w duchu Kościoła katolickiego wpływa na późniejszą postawę społeczną, także młodzieży, w sposób szczególny
tak,
młodzieży.
Tak, ono państwu nic nie uwłacza, nie zabiera, a wręcz dodaje.
Więc w roku beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego może w sposób szczególny latarnicy, tacy
ratownicy rodzin świętego
Jana Pawła II, latarnicy w sposób właściwy, jacyś latarnicy z tej drugiej strony może powinni wejść do szkoły i tego to przesłanie Ojca Świętego i kardynała Wyszyńskiego powinni dzieciom przekazywać.
A jaka to też nazwa przekorna, latarnik, przecież to jest człowiek, który ratuje życie na morzu, prawda?
Albo niesie kaganek oświaty, tak?
W jakiś sposób, ale tak, ja patrzę, że ten, który tą latarnię zapalał dawniej, się statki nie rozbijały i tak dalej. No, ale to już
właśnie
inny temat.
To dłuższa dyskusja, no. Możemy książkę pisać.
Co to za oświecenie, jakie to latarnia, co to za światełko? Prawda, oświecające to naprawdę, może tego, że wychodzi z oświecenia francuskiego.
To nasz latarnik będzie niósł, niech to będzie to światło Boże i niech niesie rzeczywiście do szkół z tym przesłaniem tych dwóch wielkich Polaków, o których przed chwilą powiedzieliśmy.
Mówimy. Kontynuacja tematu. Dziękujemy za wszystkie telefony od Państwa. Jak kształtować życie, postawy społeczne i religijne. Kontynuacja o 21.30 w Radiu Maria. Dziękuję panu doktorowi Jakubowi Koperowi, socjologowi z Lublina i panu Marcinowi Jakubczykowi, radnemu miasta Lublin, za obecność i rozmowy z Państwem i z nami.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.